Nie wiem, czy już wypiła swoją wieczorną kawę albo kakao pani Irena Lasota, ale wiem, że jest przy telefonie i jest w Waszyngtonie. Dzień dobry, dobry wieczór, pani redaktor.
Dzień dobry, żadna kawa, herbata z imbiru, którą sama zaparzam.
Patrząc, jak w telewizji amerykańskiej opowiada się o kolejnej strzelaninie w pobliżu Denver. Jeden uczeń nie żyje. Jak do tego doszło? Co się znowu wydarzyło w Ameryce?
No to można powiedzieć, że to jest po prostu taka epidemia. Podobno to w psychologii społecznej, jeżeli następuje jeden taki przypadek i jest bardzo potem, no zwłaszcza w takim dużym kraju jak Ameryka, opowiadane, szczegóły są, zawsze znajdzie się jakiś, no zwykle niezrównoważony człowiek, w tym przypadku było ich dwóch, którzy coś takiego zrobią. Ale słyszałam, że poranek zaczynał się od dosyć miłego opowieści, już nie wiem, czy to jest też dobre dla zwolenników Barcelony, ale ja mam z kolei ze Stanów, z Waszyngtonu bardzo taką przyjemną, dobrą wiadomość. Mianowicie dzisiaj można powiedzieć, że w Waszyngtonie był Dzień Polski. Jak mówię dzisiaj, to mam na myśli wtorek, 7. Mianowicie obchodzono w ambasadzie, w rezydencji ambasadora właściwie w Waszyngtonie rocznicę 3 maja. I to jest bardzo ważne wiedzieć, że w Waszyngtonie jest ponad 150 ambasad i gdyby ktoś miał chodzić nawet na 10% przyjęć w ambasadach, to by niczym innym się nie zajmował, bo musiałby jeść, trawić, pić i tak dalej. Natomiast dzisiaj w ambasadzie, w rezydencji, będę nazwę ambasadą, było ponad 1200 gości, czyli czegoś takiego nie było nigdy w historii ambasady, ale też trzeba powiedzieć, że w innych ambasadach prawie się nigdy nie zdarza. Dlaczego to jest świetna wiadomość? Między innymi dlatego, że słychać dużo głosów, że Polska traci w Stanach Zjednoczonych, że tutaj Polska jest niepopularna, że wszyscy obwiniają Polskę mniej więcej o wszystko, co można robić. Otóż tego rodzaju przyjęcie, na które zdaje się zaproszono jeszcze, nie zaproszono 1000 osób, ale mimo to było 1200 osób i po raz pierwszy w historii zabrakło jedzenia. Ja tam wielokrotnie bywałam i zwykle zostawało jedzenie, zostawały szynki, kiełbasy i tak dalej. Tym razem były też bardzo dużo kongresmenów i to takich znanych i wcale niekoniecznie republikańskich, tylko republikańskich, demokratycznych. Ambasador Piotr Wilczek wręczał różne wyróżnienia dla osób, które były zasłużone w pomaganiu kreowania polskiej demokracji, ale właściwie to, co największe wrażenie na mnie zrobiło, że mimo całej propagandy, którą czytam właśnie w Polsce, w gazetach polskich, na internecie, na Facebooku, wszędzie, że Polska jest coraz bardziej pomiatana, pokrzywdzona, oskarżana, to, co dzisiaj się zdarzyło w Waszyngtonie, to całkowicie zadaje temu kłam. I pokazuje, że i Polska polityka zagraniczna i polska polityka i powiedziałabym w tym przypadku też nadzwyczajna praca polskiej ambasady w Waszyngtonie wpłynęła na to, że Polska jest w tej chwili jednym z najbardziej popularnych wśród polityków krajów, no bo tam też byli biznesmeni, było bardzo dużo Polonii, ale to, co zrobiło różnicę w tym razem w porównaniu z innymi latami, to właśnie była ta ilość polityków, którzy chcieli się pokazać w ambasadzie.
A o czym rozmawiało się w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie? Czy rozmawiało się na temat planowanej wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie?
Tak, i mówiło się też o tym, że niedługo zapadnie już decyzja, czy też prezydent Andrzej Duda zostanie przyjęty w Waszyngtonie. Z tego co wiem, prezydent Trump, czy jego otoczenie, ma bardzo, znaczy sprawę wizyty w Warszawie jest bardzo wysoko na agendzie, w programie, z tym, że no prawie się nigdy nie zdarza, żeby na tyle miesięcy z góry było wiadomo, co w danym dniu czy w danym tygodniu będzie robił prezydent, ponieważ następuje bardzo dużo nieprzewidzianych rzeczy. Proszę zwrócić uwagę, że już polska prasa od, nie wiem, kilku miesięcy chce dostać informacje, kiedy będzie prezydent Duda zaproszony do Białego Domu, podczas kiedy na przykład premier Orban dowiedział się, zdaje się, tydzień temu dopiero, że w poniedziałek będzie przyjęty w Białym Domu. Więc to nie jest tak, że tego rodzaju wizyty są planowane na tyle z góry, no bo, jak mówię, to jest bardzo, bardzo zajęty Biały Dom. I, no ale właśnie, jeżeli przychodzą i kontaktują się z ambasadą ludzie z różnych partii politycznych, z opcji politycznych i moim zdaniem ludzie, którzy jutro opowiedzą w Białym Domu, czy dzisiaj w Polsce opowiedzą w Białym Domu o tym, jak popularna jest Polska, to też wpłynie na to, że doradcy prezydenta Trumpa będą mu doradzać, żeby przyjechał we wrześniu, czy w końcu sierpnia. No i przypuszczam, że to być może też właśnie tego rodzaju ofensywa dyplomatyczna, jak przyjęcie dzisiaj w ambasadzie, może też wpłynąć na to, że no, sprawa wiz amerykańskich być może zostanie załatwiona pozytywnie. Przed wizytą prezydenta Trumpa.
To bardzo dobre wiadomości. Powiedziała pani o pracy ambasadora Wilka w Waszyngtonie. Na czym ta praca polega i czemu ambasada polska i Polska zawdzięcza taką popularność?
No chyba dlatego, że ambasador Piotr Wilczek, który nie jest zawodowym dyplomatą, jest naukowcem, historykiem, traktuje bardzo poważnie swoją pracę i chyba pracuje kilkadziesiąt godzin w tygodniu i jest widziany, znaczy nie tylko go widzą różni ministrowie i prezydent przyjeżdżający z Polski, ale jest on bardzo widoczny i w Departamencie Stanu, i w Białym Domu, i w różnych think tankach, które są bardzo ważne. I na przykład to, że w ciągu ostatnich miesięcy obchodzono, znaczy bez przerwy są obchodzone jakieś wielkie rocznice, przyjęcie do NATO, do Unii Europejskiej. I to właściwie cały czas w centrum jest profesor Wilczek. Może dlatego, że właśnie on się odróżnia od zawodowych dyplomatów i też, jak mówię, bardzo poważnie traktuje to, co swoją pracę. Świetnie mówi po angielsku, był wielokrotnie profesorem na uczelniach amerykańskich, więc to też taka swoboda i zrozumienie, w jakim kraju i w jakim mieście przebywa, też bardzo pomaga.
A czy w Waszyngtonie został usłyszany głos z Warszawy? Zarówno prezes Jarosław Kaczyński, jak i premier Mateusz Morawiecki mówili o tym w słynnej ustawie 447, że Polska nie czuje się winna i nie będzie dawać żadnych odszkodowań, szczególnie tych odszkodowań, które dotyczą mienia bezspadkowego. Ten głos został usłyszany?
Ale też właściwie już parokrotnie mówiłam w Radiu Wnet, że to, co się z perspektywy Polski czy Polaków w Ameryce wydaje być najważniejszą sprawą, nie jest postrzegany w ten sam sposób tutaj. Mianowicie sprawa ustawy 447 jest bardzo spowolniona przez to, że Kongres zażądał, żeby Departament Stanu złożył raport na temat tego, jak sprawa restytucji jest traktowana w różnych krajach. W tej chwili, z tego co rozumiem, z Departamentu Stanu wpłynął już dokument z Polski, zresztą bardzo podobno szczegółowy, dokładny i bardzo dobry. I niewykluczone jest, dopiero jesienią Departament Stanu będzie się ustosunkowywał. I moim zdaniem te straszne, to straszenie, że Ameryka zażąda miliardów dolarów za mienie bezspadkowe, w ogóle nie znajduje pokrycia w tym, co się dzieje tutaj w Ameryce, ponieważ prawo amerykańskie też nie ma takich uogólnień, że powiedzmy, że bezspadkowe jest prawo, jeżeli umiera na przykład Indianin amerykański bez spadkobierców, to jego pieniądze trafią do rezerwatu indiańskiego. Nie. Każdy, to sobie, Ameryka jest bardzo cywilizowanym krajem w sprawach prawnych, co zresztą chyba zobaczymy niedługo, kiedy będą się rozstrzygały w Sądzie Najwyższym sprawy dotyczące prezydenta Trumpa. I ja bym powiedziała, że Właśnie ambasada bardzo nad tym pracuje, ale właśnie w sposób niehistoryczny, tylko dokładnie. I między innymi to, co było bardzo ważne, to wytłumaczenie Amerykanom, że to, co się dzieje w Polsce z własnością nieoddaną, z restytucją, nie jest sprawą dotyczącą tylko osób pochodzenia żydowskiego, ale dotyczy właściwie wszystkiego. Znaczy, w sposób bałagan prawny i to, że na przykład PiS wygrał trzy lata temu, to między innymi dlatego, że wszystkie rządy po tak zwanych wolnych wyborach nie chciały zmierzyć się ze sprawą restytucji, reparacji i tak dalej. I to był bardzo ważny punkt, żeby wytłumaczyć właśnie i organizacjom żydowskim, i amerykańskim prawnikom, że cała Polska, niezależnie od pochodzenia, rasy, wyznania i tak dalej, cierpi na tym, że nie zrobiono, no tak jak nie zrobiono masy innych rzeczy wtedy w 1989 roku, między innymi nikt nie chciał podejść poważnie do sprawy restytucji.
Ile prywatyzacji? Powiedziała pani, że niedługo Sąd Najwyższy rozstrzygnie sprawy związane z Donaldem Trumpem. Jakie sprawy? Co jeszcze Sąd Najwyższy ma do Donalda Trumpa?
Nie, do Sądu Najwyższego trafiają, jeżeli Sąd Najwyższy zechce przyjąć taką sprawę, sprawy, które są rozstrzygane na niższym szczeblu i poddawane apelacji. Więc w tej chwili chyba najważniejszą sprawą jest to, że prawo amerykańskie mówi, że kongres ma nadzorować prezydenta i między innymi kongres może zażądać od różnych tam właściwych instytucji różnych dokumentów, między innymi zeznań podatkowych. I tutaj prezydent Trump odmawia i podaje sprawę do sądu. To znaczy jest kilka spraw. Jedno, że nie chce oddać, znaczy nie pozwala, żeby Urząd Skarbowy przekazał do kongresu zeznania podatkowe. Prezydent Trump nie pozwala, żeby jego obecni i byli doradcy zeznawali w kongresie i również minister sprawiedliwości też odmawia stanięcia przed kongresem. To jest chyba największy kryzys konstytucyjny w Stanach Zjednoczonych chyba od czasów wojny domowej, cywilnej z 1860 lat, ponieważ rzeczywiście jest w tej chwili sprawa tego, czy prezydent ma prawo zrobić pewne rzeczy, czy kongres ma prawo zrobić pewne rzeczy. I zawsze toczy się walka od 250 lat pomiędzy kongresem i prezydentem, ale tutaj sytuacja jest o tyle skomplikowana, że część kongresu, czyli Senat, właśnie stoi murem za prezydentem. I to się wedle niektórych senatorów skończy w Sądzie Najwyższym, bo to będzie rozstrzyganie właściwie tego, co mówi Konstytucja na ten temat.
Jeszcze poświęćmy chwilę uwagi sprawom geopolitycznym. Amerykanie, prezydent Donald Trump wysłał amerykańskie okręty wojenne w kierunku Bliskiego Wschodu. Jakie są komentarze? Co może się zdarzyć? Po co to zrobił?
No prawie wszystkie komentarze są takie same, to znaczy, że najmniejszy wybuch na Bliskim Wschodzie, bo to, co się w tej chwili dzieje, nie jest jeszcze całkowitym wybuchem, może doprowadzić do wielkiego kryzysu na Bliskim Wschodzie. Natomiast ci, którzy bronią postawy czy akcji prezydenta i sekretarza stanu, mówią o tym, że Iran coraz bardziej zbliża się do posiadania broni nuklearnej i że te grożenie Iranowi, wizyta Pompeo w Iraku ma coś wspólnego z tym, że wywiad doniósł, że Iran posunął się jeszcze dalej w budowie nuklearnych pocisków. No i to wszystko jest związane właśnie z atakami z Gazy na Izrael, które, no wiadomo, że Gaza jest obłożona sankcjami. Jeżeli coś tam dociera, czyli te setki rakiet, które spadają na Izrael, to Iran musi być w to zamieszany. Więc tutaj muszę powiedzieć, że z jednej strony jest wielki lęk, że to wszystko będzie większa eskalacja, ale z drugiej strony, że nie można pozwalać Iranowi być panem na Bliskim Wschodzie, tylko z drugiej strony, a kto ma być, prawda? Arabia Saudyjska, Turcja jakoś sama się wycofuje w tej chwili z wiodącego miejsca na Bliskim Wschodzie.
A czy Wenezuela jest określana jako ten punkt zapalny, czy tam może dojść do interwencji amerykańskiej?
Myślę, że do interwencji nie dojdzie, chociaż trzeba powiedzieć, że i prezydent, i sekretarz Pompeo, i specjalny wysłannik Elliot Abrams naprawdę wierzą w to, co zawsze wierzą Amerykanie, to znaczy, że wystarczy małe pchnięcie i będzie rewolucja. Akurat dzisiaj spędziłam parę godzin z ludźmi, którzy wiedzą, co się działo w Jugosławii, i żeśmy razem się zastanawiali, dlaczego Departament Stanu, politycy amerykańscy, którzy nie mają doświadczenia z rewolucjami, zawsze zakładają, że wystarczy, że jakiś władca, dyktator okaże się być niedobry i natychmiast będzie społeczna rewolucja, która go obali, wojsko pójdzie po stronie sprawiedliwości, wolności i tak dalej. I nie rozumieją, że czasami to są... I na przykład wojsko w Wenezueli wie doskonale, wyżsi oficerowie, generałowie, że jeżeli dojdzie do zmiany prezydenta, to oni prawdopodobnie wylądują w więzieniu za korupcję, za nielegalne handle narkotykami, za kontakty z Kubą i tak dalej. Więc zawsze są elementy wokół władzy, które tej władzy bronią. I Amerykanie nie rozumieli, że wymyślenie, no bo on właściwie był wymyślony troszkę przez Amerykanów, przywódca opozycji może deklarować od 4 miesięcy, że władza leży na ulicy i ją zaraz podniesie, ale nie podnosi jej, bo sytuacja jest bardziej skomplikowana i właśnie tak jak w Jugosławii, gdy Amerykanie myśleli, że za chwileczkę poleci Miłoszewicz, a trzeba było jednak wojny w Kosowie, bombardowania Belgradu, żeby doszło do jakichś zmian, które też nie nastąpiły natychmiast.
To wróćmy do początku korespondencji. Powiedziała pani, że w ambasadzie polskiej było tak wielu gości, że zabrakło jedzenia, ale nie oznacza to, że pani do domu wróciła głodna.
Nie, bo ja umiem się w takich sytuacjach zachować i trzeba powiedzieć, że jedzenie skończyło się troszkę wcześniej niż napitki, a poza tym człowiek nie chodzi do ambasady, żeby się najeść, zwłaszcza jak jest tyle osób. No, chociaż trzeba powiedzieć, że polska ambasada ma absolutnie nadzwyczajnego kucharza. To jest pan Jan Kęcik, zresztą nazwisko bardzo znane i słusznie, ponieważ jego oboje rodzice byli członkami, założycielami KOR-u, czyli Wiesław i Marzena Kęcikowie. Ich syn jest wybitnym kucharzem, nie wiem, to się mówi w Polsce ciągle kucharz czy szef, który przyjechał z Warszawy i ma w tej chwili taką opinię w Waszyngtonie, że istnieje obawa, że go ktoś porwie, ale podobno on się nie da porwać.
To otworzyła się kolejna możliwość rozmawiania. Dzisiaj w Warszawie będzie pogrzeb profesora Karola Modzelewskiego, którego pani przecież bardzo dobrze, a może dobrze znała.
Nie, bardzo dobrze, bardzo ceniłam. Uważam, że to była jedna z najważniejszych i najładniejszych postaci w polskiej historii, no, powojennej. Jest to na pewno człowiek, znaczy, widziałam różne jakieś zmianki, że w innym kraju to na pewno byłby prezydentem. Moim zdaniem, że nie miał wyższych stanowisk politycznych, to z jednego tylko powodu, że on tego nie chciał. On chciał być, zresztą mówił o tym wielokrotnie, chciał być historykiem i buntował się w momentach, w których uważał, że trzeba się buntować, a potem mu nie zależało. To jest bardzo rzadkie w polityce, że ktoś nie musi iść dalej. Na pewno był rozczarowany tym, że ruch Solidarność, który był ruchem, no i trzeba powiedzieć jednak równościowym, tak, takim bardziej egalitarnym, skończył się na metodach wprowadzanych przez Balcerowicza, który chyba Karol Modzelewski był jednym z największych krytyków programu Balcerowicza. I właśnie to był też ten moment, kiedy Karol Modzelewski nie wahał się, żeby krytycznie, publicznie mówić o swoim bardzo bliskim przyjacielu Jacku Koroniu, który się przyłączył do rządu, który wszedł do rządu Mazowieckiego i popierał reformę Balcerowicza, chociaż rzeczywiście płakał przy tym, ale popierał. Więc widziałam, że są jakieś teraz, jakieś, nie wiem, na internecie, że Sejm czy Senat nie chciał zamieścić nekrologu, ale mi się zdaje, że to jest jakaś kolejna takie podsycanie tego podziału, ponieważ jeżeli spojrzeć na karierę Karola Modrzewskiego na przykład tylko w Solidarności, to widzimy, że to był człowiek zupełnie dużo szerszych perspektyw niż to, co w tej chwili można powiedzieć dzieje się po lewej stronie czy centralnej. Ale ponieważ tak czy owak, pan redaktor daje mi prawie całą godzinę, więc tylko powiem jeszcze jedno słowo, mianowicie widziałam, że będzie debata Timothy Snydera z Grzegorzem Schetyną na temat jak zmieść populizm czy coś takiego. I muszę powiedzieć, że jest to po prostu, uważam, to skandaliczne mieszanie się Snydera do polityki polskiej. Nie mówiąc o tym, że jest dziwne, żeby naukowcy czy osoby chcące być intelektualistami dyskutują o zniesieniu czegoś, nie definiując, co to jest.
Amen. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję. Wiem, że zabrałam za dużo czasu.
Irena Lasota z Waszyngtonu, a my jesteśmy w Warszawie i przypominamy, że dzisiaj jest 8 maja, a 8 maja to jest rocznica zakończenia II wojny światowej. To na zakończenie tej korespondencji Ireny Lasoty posłuchajmy, co prezydent, małego, krótkiego fragmentu tego, co powiedział prezydent Harry Truman Amerykanom 8 maja 1945 roku.